pewien okres mamy tak szczególną formację, która dotyka różnych problemów związanych z życiem wspólnotowym. Myślę, że dzisiaj taki istotny moment dotykania problemu życia sakramentalnego. Chciałbym poruszyć w dzisiejszej konferencji trzy sakramenty. Sakrament chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Może kiedy zastanawiamy się nad tymi sakramentami, to w jakim stopniu uświadamiamy sobie bliskość Pana Boga. I można powiedzieć, że te trzy sakramenty są związane z sakramentalnym charakterem, który nazywa się sfragis w języku greckim, oznacza pieczęć. Że Pan Bóg pieczętuje swoim znakiem człowieka, który staje się chrześcijaninem. Pozostawia niezatarty ślad, który w jakimś stopniu uświadamia nam głęboką więź i przyjaźń z Panem Bogiem. I ten ślad Pan Bóg zostawił w Twoim życiu. Zostawił poprzez swoją niezwykłą miłość. Pochylił się nad Tobą i pozwolił Ci przeżyć niezwykłą bliskość. Sakramenty oznaczają i zawierają łaskę. Zobaczmy, ona jest niezasłużona przez człowieka. I dlatego człowiek jakby doświadcza tego, co jest obietnicą Pana Boga. On chce w nas działać, chce nas ożywiać, chce nas przemieniać. I sakramenty są znakami spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym, który przez nie działa, pozwala człowiekowi uczestniczyć w tajemnicy paschalnej, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Zobaczmy, to doświadczenie spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym jest dla nas pewnego rodzaju propozycją. Propozycją, która jest zaproszeniem do stałego przeżywania tego wszystkiego, co jest związane z życiem w pełni. I myślę, że mówiąc o sakramentach, to Chrystus, Syn Boży, jest prawzorem i źródłem wszystkich sakramentów. To, co dokonało się w życiu Chrystusa i w życiu pierwszej wspólnoty sakramentalnej, wspólnoty w Wieczerniku, staje się również naszym udziałem. Możemy stawiać pytanie, co jest celem sakramentów. Są one bardzo istotne. Pierwszym to jest uświęcenie człowieka. To znaczy spowodowanie, że człowiek, który przeżywa swoje spotkanie z Bogiem, staje się święty. I Pismo Święte wyraźnie mówi: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, wasz Bóg. Dla ludzi Starego Testamentu świętość była czymś, co odzwierciedlała pełne zjednoczenie z Panem Bogiem. I oni rozumieli, że im bliżej są Pana Boga, tym ta świętość staje się ich udziałem. Ale oni bali się Boga. Bali się ze względu na to, że w jakimś momencie uświadamiali sobie, że spotkanie z Bogiem jest związane z powołaniem do życia wiecznego. I ten lęk ich paraliżował. Kiedy my patrzymy na sakramenty, na uświęcenie, to mamy świadomość bliskości Chrystusa. To On nas uświęca. Drugim celem sakramentów jest budowanie mistycznego ciała Chrystusa, to znaczy Kościoła. Sakramenty łączą nas z Chrystusem, ale łączą nas z braćmi i siostrami. I kiedy spotykasz się z Chrystusem, poprzez sakrament uświadamiasz sobie, że obok ciebie są ci, którzy są mistycznym ciałem Chrystusa, to znaczy są Kościołem, są wspólnotą. I zostali zaproszeni do tego, żeby realizować tę samą drogę. Zobaczmy, my nie realizujemy jakiejś innej drogi. Ta droga dla każdego z nas jest taka sama, tylko realizowana w inny sposób, bo każdy z nas jest odmiennym człowiekiem. Każdy z nas jest niepowtarzalną osobą, która posiada swoją godność, która posiada swoje cechy niezwykłe, związane z mądrością, z zaufaniem, z wiarą, z zawierzeniem Panu Bogu. I trzeci cel sakramentów to jest oddawanie czci Panu Bogu. Tą cześć, którą oddajemy Panu Bogu, która sprawia, że w jakimś momencie mamy przekonanie o tym, że On jest godzien naszej miłości i my jesteśmy godni Jego miłości. Zobaczmy to dosyć trudne doświadczenie, które sprawia, że ta godność człowieka nabiera swojego sensu dopiero w spotkaniu z Panem Bogiem. Jakby objawia się całe bogactwo istoty człowieka. Tym, kim jest jako osoba, jako ta, która wchodzi w relacje, która buduje głębokie więzi. I patrząc na to, sakramenty mają swój charakter społeczny. One budują wspólnotę i sprawiają, że w każdym z nas jest pragnienie bycia z tym drugim człowiekiem, który jest dla mnie ważny. Pięknym doświadczeniem dla pierwszych chrześcijan była Eucharystia. To oni w czasie Eucharystii, spotykając się, objawiali całą swoją miłość do Boga i do bliźniego, dzieląc się wszystkim, co przynosili na Eucharystię, ale również co przynosili na Agapę. I mówiąc o sakramentach, pierwszym i najważniejszym szafarzem udzielonego sakramentu jest Jezus Chrystus. Drugorzędnym szafarzem jest Kościół, a trzeciorzędnym są ci, którzy sprawują te sakramenty. I myślę, że w tym doświadczeniu pokazane jest, że ja jako kapłan, sprawując sakramenty, nie sprawuję tego w swoim imieniu, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. I to jest istotne i ważne, że skuteczność łaski działającej przez sakrament nie zależy od moralnej doskonałości udzielającego. Bo inaczej tylko Chrystus mógłby udzielać tych sakramentów. My jako ludzie jesteśmy na tyle słabi, niedoskonali, ale Pan Bóg widząc to dopełnia pewnego działania, że ono staje się skuteczne. Łacińskie określenie ecclesia supplet, to znaczy Kościół jakby w swojej wspólnotowej tej postawie zaangażowania dopełnia temu, co jest ludzką słabością. Ale jedna z prefacji mówi, że im słabsi jesteśmy, to tym bardziej potrzebujemy Chrystusa, Jego obecności poprzez naszą wiarę, poprzez nasze zaufanie. W teologii średniowiecznej zawarta jest sentencja podkreślająca obiektywny charakter działania sakramentu, mówiąc, że działają one ex opere operato, z działania działającego. Ich niezawodność płynie z wewnętrznej mocy znaków, to znaczy z obecności samego Chrystusa. I kapłan działając w ten sposób działa mocą zbawczą Chrystusa. Sakrament celebrowany jest zgodnie z intencją Kościoła, mocą Jezusa i Ducha Świętego. I przezeń jest udzielany. Ale trzeba spojrzeć również z drugiej strony, że nie tylko kwestia samego działającego, ale również tego, który przyjmuje sakrament. I tu określenie ex opere operantis, to znaczy, że sakrament jest udzielany w ten sposób, że przyjmujący otrzymuje całą pełnię łaski. Ale od niego samego zależy, czy ta pełnia łaski zostanie przez niego przyjęta. Można powiedzieć o pewnej dyspozycji tego, który jest kandydatem do sakramentu. I zobaczmy, to trochę podobne jest do tego, co mówiła kiedyś święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Ona, mówiąc o obdarowaniu łaską, pokazała kiedyś szklankę. I w tej szklance była połowa piachu i połowa wody. I powiedziała coś następującego, że to, co człowiek daje, to jest ten piach. A to, co daje Pan Bóg, to jest ta woda. Jeżeli wysypiemy ten piach, wyrzucimy to, to wtedy możemy napełnić jeszcze większą ilością wody, jeszcze większą ilością łaski. I zobacz, ile w tobie jest tego, co jest ziemskie, a ile tego, co jest łaską niebieską. Mówiąc o doświadczeniu życia sakramentalnego, jesteśmy wezwani do tego, aby te sakramenty w sobie odnawiać. I w różnych momentach naszego życia odnawiamy sakramenty. Patrząc na sakrament chrztu, odnawiamy go w momencie, kiedy przyjmiemy pierwszą komunię świętą. Ale odnawiamy również ten sakrament w Wigilię Paschalną. Kiedy przygotowujemy się do wielkich wydarzeń zbawczych, przypominamy sobie o tym, że otrzymaliśmy łaskę chrztu świętego. Może warto wtedy uświadomić sobie, jak wielki jest ten dar, który zaprasza nas do tego, abyśmy współdziałali z łaską Bożą. Sakrament chrztu jest fundamentalnym, jeżeli chodzi o nasze życie chrześcijańskie. Jest bramą życia w Duchu Świętym, jest bramą, która otwiera nas na inne sakramenty. Można by powiedzieć, że chrzest jest tym fundamentem, na którym budujemy całe nasze życie. Religijne, duchowe, życie we wspólnocie Kościoła. I przez chrzest zostaliśmy wyzwoleni z grzechu i odrodzeni jako synowie, staliśmy się członkami tej wspólnoty, która sprawia, że przez to założenie otrzymujemy nowe spojrzenie na życie. I tutaj ta łaska narodzenia w pełni trochę przypomina nam tą rozmowę Nikodema z Jezusem w Ewangelii Świętego Jana. Kiedy Nikodem przychodzi do Chrystusa i stawia pytanie: Panie, co to znaczy ponownie się narodzić? Czy mam ponownie wejść do łona swej matki, aby zrodzić się do tego życia? A Chrystus mówi: nie. Nie masz narodzić się z ciała, ale masz narodzić się z ducha. Narodzić się do życia, które jest życiem w pełni, gdzie istotą jest postawa miłości, postawa zrozumienia tego, że masz odrzucać grzech, odrzucać zło i żyć w przyjaźni z Panem Bogiem. Czy jest to łatwe? Wydaje się, że nie. Bo proces nieustannego nawrócenia wymaga od nas pewnego wysiłku. I zobaczmy, to co chrzest zapoczątkował, to obmycie odradzające sprawia, że możemy współdziałać z łaską Bożą. Że możemy być tymi, którzy korzystają z tego wielkiego daru Bożej miłości. Mówiąc na temat chrztu świętego, trzeba powiedzieć, że takim szczególnym owocem jest odrodzenie poprzez działanie Ducha Bożego. Stajemy się nowym stworzeniem. Święty Grzegorz z Nazianzu mówi tak: chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem, ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. Łaską, ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Chrztem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Namaszczeniem, ponieważ jest święty i królewski. Oświeceniem, ponieważ jest jaśniejszą postawą światła. Szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd. Obmyciem, ponieważ oczyszcza. Pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. Myślę, że te słowa w jakimś stopniu odzwierciedlają tę niezwykłą misję ludu Bożego. Przez chrzest otrzymujemy te niezwykłe dary. Drugim sakramentem, o którym chcę powiedzieć krótko, to jest sakrament bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. I myślę, że często jako księża, mówiąc o sakramencie bierzmowania, mówimy o sakramencie pożegnania z Kościołem. Że często młodzi ludzie, którzy przyjmują ten sakrament, po prostu nie zawsze są dojrzali na tyle, żeby przyjąć te łaski i otworzyć się na nie. I dlatego patrząc na sakrament bierzmowania, Trzeba uświadomić sobie, że wraz z chrztem i Eucharystią jest sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. To znaczy jest tym, co prowadzi do rozwoju dojrzałości, ale też daje pewną pełnię do tego, żebyśmy mogli korzystać, rozwijać się i wzrastać. Co jest owocem bierzmowania? Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego. Jakby przypomnienie sobie dnia Pięćdziesiątnicy. Przypomnienie sobie momentu zesłania Ducha Świętego. I zobaczmy, Kościół uroczyście przeżywa ten sakrament. Zwykle tego sakramentu udziela biskup. Jako następca apostołów. Bo on pielęgnuje to wszystko, co jest darem łaski Ducha Świętego. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach może udzielić tego sakramentu również kapłan delegowany przez biskupa. Bierzmowanie przynosi pogłębienie łaski Chrztu Świętego, zakorzenie nas w Bożym Synostwie, ściśle jednoczy nas z Chrystusem i pomnaża w nas dary Ducha Świętego. Udoskonala naszą więź z Kościołem, udziela nam prawdziwych darów, abyśmy stali się świadkami Chrystusa. Zobaczmy, to bardzo ważny moment, podkreślający, że człowiek, skoro zostaje obdarowany, to również powołany jest do tego, aby dzielić się tymi darami. I patrząc poprzez pryzmat bierzmowania, otrzymujemy charyzmaty, owoce i dary Ducha Świętego. To jakby zdolność do tego, aby widzieć swoje miejsce we wspólnocie i w tej wspólnocie wzrastać. Oczywiście, mówiąc o bierzmowaniu, trzeba powiedzieć również o tym, że ono w jakim stopniu zachęca nas do ducha ewangelizacji. Staje się sakramentem misyjnym, który pozwala głosić Chrystusa i uzupełniać to wszystko, co jest ludzką niedoskonałością. I trzeci sakrament, krótko postaram się omówić, to jest sakrament kapłaństwa. Pierwsza sprawa dotycząca tego sakramentu, trzeba postawić sobie pytanie o genezę kapłaństwa. W Starym Testamencie, w czasach Abrahama, funkcję kapłańską spełniali ojcowie. To znaczy, była to głowa rodziny, głowa rodu, naczelnik szczepu czy król. Oni spełniali tą funkcję kapłańską. I zobaczmy, jak jest to bliskie temu wszystkiemu, co jest kapłaństwem powszechnym, kiedy poprzez chrzest otrzymujemy misję kapłańską, królewską i prorocką. I mówiąc o kapłaństwie w Starym Testamencie, dopiero prawo mojżeszowe ustanowiło kapłanów poprzez przepisy ofiarowania baranka paschalnego w czasie uczty paschalnej. Od tego zaczyna się kapłaństwo urzędowe, które związane jest z przymierzem na Synaju. Mojżesz wyznacza pokolenie Lewiego, aby spełniało funkcję kapłańską. I z tego pokolenia pojawia się Aaron, który jest jakby pierwowzorem kapłaństwa starotestamentalnego. Jakie zadanie spełnili kapłani w Starym Testamencie? Te czynności kapłańskie ograniczały się do pewnych funkcji. Było to składanie ofiary, błogosławieństwo ludu Bożego, opieka nad świątynią, oczyszczanie wiernych ze zmazy legalnej. Jeżeli ktoś popełnił grzech, ktoś wykroczył przeciw wspólnocie, przychodził do kapłana, kapłan wkładał na niego ręce, wkładał również na zwierzę, które było składane jako ofiarę, jako ekspiacja za jego grzechy. I również funkcją, czynnością kapłańską było przeprowadzanie spraw sądowych. Kapłani byli upoważnieni do tego, aby rozstrzygać wszelkiego rodzaju konflikty, niepokoje, jakie powstawały we wspólnocie. Patrząc na kapłaństwo w Nowym Testamencie, na kapłaństwo hierarchiczne, związane jest ono z uczniami i apostołami pańskimi. I takim pierwszym wymiarem kapłaństwa Chrystusowego jest kolegium 12 apostołów. To oni otrzymują funkcję kapłańską i mają spełniać ją w zastępstwie Jezusa Chrystusa. Chrystus odchodzi do nieba, w niebo wstępuje, ale przekazuje władzę kapłańską kolegium 12 apostołów. Oni mają czuwać nad tradycją, nad nauką i nad głoszeniem Słowa Bożego. I patrząc na stopnie kapłaństwa, mamy trzy stopnie, to jest diakonat, prezbiterat i biskupstwo, to znaczy następcy apostołów. I teraz jakie zadanie spełniają kapłani? Najpierw posługa słowa, później składanie ofiary i trzecie posługa jednania. To jakby trzy funkcje, jeżeli chodzi o sakrament kapłaństwa. Oczywiście można powiedzieć, że to kapłaństwo hierarchiczne jest związane z tym, że nie ma już tego, co było w Starym Testamencie, pokolenia Aarona, ale wszyscy, którzy zostają powołani do kapłaństwa, muszą osobiście podjąć tą decyzję, aby przyjąć tę godność i realizować ją w sposób właściwy. Niedawno mieliśmy mszę prymicyjną księdza Łukasza i widzieliśmy, że Pan Bóg powołuje zwykłych, prostych ludzi. I ten moment powołania, to słowo pójdź za mną, jest jakimś szczególnym wołaniem o to, żeby byli ci, którzy staną się sługami. Sługami Chrystusa dla dobra całej wspólnoty. Myślę, że warto nieraz spojrzeć na to kapłaństwo właśnie z tej perspektywy służby. Myślę, że często postrzegane jest ono jako władza, ale myślę, że jest to niewłaściwy kierunek, bo kapłan ma pewną władzę, ale nie swoją, tylko władzę Chrystusa. I dlatego ma być sługą. Im bardziej jest pokorny, im bardziej zaangażowany w tę misję przyjaźni z Chrystusem, tym bardziej jest skuteczny, tym jego zaangażowanie przynosi większe owoce.